Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
A teraz naszym gościem dr Beata Górka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładająca na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry państwu.
I temat może trochę egzotyczny, aczkolwiek w tym północnym tego słowa znaczeniu, informacja o tym, że Stany Zjednoczone powołują swojego ambasadora, który będzie się zajmował Arktyką. Gdzie będzie ten ambasador urzędował, pani doktor?
No, w Stanach Zjednoczonych zapewne, natomiast...
Nie będzie jakiegoś iglo, nie postawi sobie na...
Myślę, to o tym jeszcze możemy porozmawiać, bo warunki tam rzeczywiście są trudne i wydaje się, że podniesienie rangi z koordynatora do ambasadora powinno zwrócić na nas, naszą uwagę na ten region, o którym w Polsce relatywnie mało się mówi, ponieważ nasze interesy zasadniczo ograniczają się do Morza Bałtyckiego rzeczywiście i tutaj nasza uwaga jest głównie skupiona na tym obszarze. Natomiast no już wkrótce na dalekiej północy możemy mieć dość gorącą atmosferę mimo klimatu, chociaż klimat się ociepla i wydaje się, że to też zmieniło całkowicie optykę postrzegania tego regionu, bo właściwie wszystko zaczęło się od tego, że zaczęła topnieć pokrywa lodowa na skutek globalnego ocieplenia. Wobec tego jest łatwiejszy dostęp do znajdujących się tam surowców, co zdecydowanie rozgrzewa wyobraźnię wielu państw, które rywalizują o zasoby Arktyki. Ja tylko przypomnę, że szacuje się tak, że jest tam jeszcze 30% zasobu właśnie nieeksploatowanych światowych zasobów gazu. Szacuje się około 13% zasobów ropy światowej, poza tym metale ziem rzadkich i wiele innych pierwiastków, tak, które czekają na wydobycie. I nawet jeżeli mówimy o militaryzacji Arktyki, bo zdecydowanie ten proces w ostatnich latach przyspieszył i też wojna w Ukrainie trochę nam przysłoniła tą rywalizację na dalekiej północy, to nie powinniśmy mimo wszystko, moim zdaniem, zwłaszcza, że tutaj mamy już wyraźny sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych, że ten region będzie... No, ranga jego, tak, została podniesiona, co wiele nam mówi właśnie w kontekście tej rywalizacji o dostęp do surowców, który zrobił się łatwiejszy na skutek zmian klimatycznych, no ale oczywiście również chodzi o szlaki transportowe, o możliwość transportowania tym tak zwanym tą północną drogą, tak, Northern Route, tak zwana. Dzisiaj jest to 7 milionów ton cargo rocznie, natomiast no, wkrótce oczywiście przewiduje się, że będzie tych ładunków dużo więcej. I ja przypomnę, że do tej pory ten szlak jest praktycznie całkowicie kontrolowany przez Rosjan, na co nie zgadzają się Stany Zjednoczone, które twierdzą, że przecież jest to światowe dziedzictwo ludzkości, tak? Więc tutaj dostęp do tych szlaków powinny mieć również inne państwa, które oczywiście mają takie możliwości projekcji siły i projekcji swoich też globalnych interesów handlowych.
Więc ale na ile to jest znak, że pani doktorze, nagle Stany postanowiły się włączyć w ten atak, w tą rywalizację? Że nagle...
rywalizację. Zdecydowanie jest to znak i ponieważ, tak jak powiedziałam, poprzez to, że Polska leży w regionie Europy Środkowej i mamy wojnę w Ukrainie, my mało i nasze interesy są sfokusowane tutaj i też na Morzu Bałtyckim, prawda? To my bardzo mało obserwujemy ten region, który z punktu widzenia właśnie strategicznego, jeśli chodzi o kwestie wojskowe i ten taki global great power competition, tak? Czy z punktu widzenia właśnie handlowego. Wydaje mi się, że ta rywalizacja może wkrótce wejść w decydującą fazę. Dlaczego? Dlatego, że wojna w Rosja, zacznijmy od tego, że w ciągu ostatnich lat Rosja zdecydowanie próbowała zaznaczyć swoją obecność w Arktyce i to zarówno w sposób taki symboliczny, mieliśmy symboliczne zatykanie flagi, tak, na biegunie północnym. Mamy rozbudowę baz, to jest 7 dużych baz wojskowych i dozbrajanie tych baz, także zwiększenie liczby stacjonujących tam żołnierzy. Więc to jest z jednej strony budowanie siły wojskowej, ale z drugiej strony jest to też rozbudowa, ogromna rozbudowa potencjału ekonomicznego, handlowego. To jest budowanie rafinerii i całej infrastruktury, która wokół tego musi być przecież zbudowana, czyli drogi, koleje. Także uruchomiono kilka dodatkowych linii lotniczych, tak, które latają. To jest zatrudnianie tysięcy wręcz pracowników do tego, by obsługiwały te inwestycje. Plus warto wspomnieć, że Chiny uznają się za tak zwane Near Arctic State, czyli państwo położone blisko Arktyki i też zgłaszają swoje roszczenia do eksploatacji zasobów i do operowania w tamtym regionie. Oczywiście robią to we współpracy z Rosją i tutaj Stany Zjednoczone już od pewnego czasu sygnalizują, że to widzą, tak? Bo na ten temat wypowiadał się i Pompeo i widać, bo już to oczywiście odebraliśmy w kategorii żartu, ale przecież propozycje Trumpa dotyczące kupna Grenlandii też nie wzięły się znikąd. U nas oczywiście było to potraktowane w kategorii żartu, natomiast to też pokazywało, że Stany Zjednoczone widzą, jak bardzo Rosja wraz z Chinami, i to jest chyba dla Stanów Zjednoczonych najbardziej niepokojące, że to jest ten duet, tak, które wspólnie no jednak może wiele zdziałać, więc Stany Zjednoczone uznały, że trochę przespały jednak moment, kiedy te dwa państwa tak mocno w tym regionie rozbudowują swój potencjał wojskowy, ale także nadzieję, tak, na eksploatację handlową. I w ostatnich latach próbują nadrabiać swoją obecnością i także w pewnym sensie skłonić na to. Tak, mieliśmy w tej chwili wizytę Stoltenberga w tej kanadyjskiej części Arktyki, to też jest sygnał, bo to nie jest kwestia tylko mianowania ambasadora, ale także wizyty sekretarza generalnego NATO, więc też mamy sygnał, że NATO będzie się bardzo uważnie i przyglądać temu, co w Arktyce się dzieje. Prawdopodobnie będzie miało jakąś swoją strategię arktyczną wiele państw. Przecież w ostatnich latach takie strategie arktyczne przyjęły Chiny, łącznie z Chinami, które naprawdę pretendują do bycia istotnym aktorem tutaj. Zatem moim zdaniem może się wkrótce wydarzyć, dojść do takiej sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone, widząc to osłabienie Rosji na skutek wojny w Ukrainie, bo przecież pamiętajmy, że Rosja chociaż naprawdę dysponuje tam znaczącymi, na dalekiej północy, znaczącymi zasobami, oczywiście łącznie z potencjałem nuklearnym, to jednak w dalszej perspektywie i sankcje, kolejne pakiety sankcji nakładane na Rosję spowodują, że możemy tak przewidywać, że spowoduje, że te inwestycje rosyjskie mogą trochę zmniejszyć tempo. Do tego, by wydobywać surowce w tamtym regionie, to jest i kapitałochłonne, i potrzeba do tego oczywiście znaczących inwestycji, tak jak powiedziałam, że Rosjanie już te inwestycje na bardzo dużą skalę poczynili. Więc jest taki moment prawdopodobnie, kiedy Stany Zjednoczone uznały, że to może być dobra chwila na to, by rozepchnąć się, by trochę odepchnąć, tak, dwa państwa, które wspólnie chciałyby po prostu w pewien sposób zmonopolizować ten region i używać go wyłącznie dla własnych korzyści i dla własnego zysku. I teraz, jeżeli spojrzymy na to poprzez pryzmat Sojuszu Północnoatlantyckiego, to oczywiście no, mamy członków NATO, a jeżeli chodzi o ostatnie rozszerzenie, tak, o Szwecję i Finlandię, no to mamy już, że tak powiem, cały pakiet państw północy, które naturalnie są zainteresowane tym regionem i wzmacnianiem bezpieczeństwa w tym regionie. Jest wiele opracowań wojskowych, które wskazują na to, w jaki sposób Rosja może zagrozić sojuszowi właśnie z tej północnej flanki. Są rozpisane miejsca, tak, które należałoby chronić szczególnie, żeby nie dostały się w sferę wpływu Rosji. Rosja rozbudowuje właśnie te wszystkie systemy A2AD, tak? Czyli te przeciwdostępowe, jakie nazywamy, także właśnie na dalekiej północy. Więc tutaj bardzo z perspektywy Polski cała ta dynamika oczywiście nam umyka, bo jesteśmy skoncentrowani tutaj w regionie na tej gorącej wojnie. Natomiast no, tam, gdzie jest zimno, również dzieją się rzeczy bardzo ciekawe. I teraz mnie się wydaje, że Stany Zjednoczone poprzez wzmacnianie ćwiczeń chociażby wojskowych w tamtym regionie, bo mamy i Cold Response, tak? Mieliśmy Trident Juncture, czyli wojska amerykańskie bardzo chętnie w tej chwili uczestniczą w różnego rodzaju operacjach właśnie, czy ćwiczeniach w tamtym regionie, rozbudowując jednocześnie swój własny potencjał na Alasce, ponieważ to też jest 5 baz, no i ta 6 na Lat i w Tule, gdzie znajdują się radary obrony przeciwrakietowej. Więc Stany Zjednoczone, wydaje mi się, będą chciały, bo my zwykle myślimy o tym, że to państwa NATO korzystają z parasola ochronnego Stanów Zjednoczonych. Natomiast w tym akurat wypadku wspomnijmy rzecz oczywistą, że jest to region bardzo wciąż jednak trudno dostępny, o niezwykle wymagających klimatycznych wyzwaniach, tak? I to, że Stany Zjednoczone tak chętnie ćwiczą i chętnie też korzystają z doświadczeń norweskich, chociażby jednostek norweskich, pokazuje, że tutaj akurat Stany Zjednoczone będą chciały skorzystać z tych doświadczeń państw sojuszniczych, które w naturalny sposób musiały rozbudować swój potencjał właśnie w tamtym regionie, by jednocześnie tą ekspertyzę i te doświadczenia sobie przyswoić i być bardziej efektywnym w tej rywalizacji militarnej w regionie Arktyki. I tutaj też taka ciekawa rzecz, że to my zwykliśmy sądzić, że wszystkie te państwa oczywiście regionu są przychylne, będą chciałyby większego zaangażowania sojuszu, że to leży w ich interesie naturalnie. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że w raporcie, który ukazał się pod moją redakcją w 2010 roku, czyli 12 lat temu, kiedy przed szczytem NATO rozpisywaliśmy stanowiska państw wobec różnych kwestii, którymi zajmuje się sojusz, w przypadku właśnie tych państw dalekiej północy, tam bardzo często pojawiała się taka myśl, że niektóre z nich, a zwłaszcza Kanada, nie były chętne wtedy, tak, na tamtym etapie, nie były chętne zaangażowaniu sojuszniczemu, które wykraczałyby poza takie bardzo standardowe działania typu misje search and rescue, tak? Czyli nie było wcale woli na tamtym etapie angażowania NATO do spraw dalekiej północy, bo było to uznawane za kwestię przede wszystkim no, bezpieczeństwa ekonomicznego, interesów ekonomicznych, kwestie energetyczne. To jeszcze nie był czas, kiedy widziano NATO w takich dziedzinach, tak? Bardziej widziano NATO jako organizację do...
A teraz...
ekspedycyjnych, a teraz, kiedy ta presja ze strony dwóch dużych państw, tak, Rosji i Chin, w ostatnich latach wzrosła, widzimy też, że te państwa no, chętniej angażują się właśnie w takim bardziej sojuszniczym wymiarze, bo zdają
także
sobie
militarnym
sprawę, że...
I Arktyka tak, staje się także, jak rozumiem, tym miejscem, gdzie nagle rywalizacja mocarstw będzie miała miejsce nie tylko o gaz i o ropę i inne zasoby naturalne, ale także o bezpieczeństwo. Doktor Beata Górka-Winter była gościem Popołudnia Wnet.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.